Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 11 rozdział, 2 werset. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Witam wszystkich zgromadzonych dzisiaj na tej społeczności w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Chciałbym, abyśmy to słowo rozpoczęli od kilku fragmentów ze Starego Testamentu i z Objawienia. Otóż Izajasz, 14 rozdział. Izajasza, 14 rozdział, opowiadają tak. 14 rozdział, 1-12. Może nie będę czytał tego całego fragmentu, ale od 11 wersetu zacznę. Bo to jest od 11, tak? Twoją pychę i brzęk twoich lutni strącono do krainy umarłych. Twoim posłaniem zgnilizna, a robactwo twoim okryciem. O jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki, powalony jesteś na ziemię, pogrąco narodów. A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu, wstąpił na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze Narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z najwyższym, a oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści. Dzisiejsze słowo chciałbym taki wstęp do tego słowa zrobić, dotyczący pewnej historii, która kiedyś miała miejsce w niebie. Tam, gdzie Bóg zbudował swoje królestwo Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu. Tam, gdzie zastępy anielskie kiedyś były spokojne, służyły z radością Bogu. I wiecie, oto jeden z potężnych chrubów, który był obdarzony wielką chwałą Bożą. Taką chwałą został obdarzony. W Ezechiela jest powiedziane, że był przyodziany w dniu swojego stworzenia w drogocenne kamienie. Miał instrumenty muzyczne, którymi chwalił Pana. To był potężny cherub, uderzony, wiecie, bardzo wielką chwałą. On nie był stworzony tak jak człowiek, nagi, ale był odziany od razu przy stworzeniu w potężną chwałę Bożą, w dostojeństwo. I oto Ezechiel mówi, że ta twoja świetność, ta twoja doskonałość, ją zniweczyłeś z własną pychą, tak? On taki był doskonały, wspaniały, ta chwała jego Boża, on zaczął się tym szczycić i w tym pokładać nadzieję, tym obnosić się. I wiecie, w taką pychę wpadł, że chciał być równy najwyższemu. Chciał się zrównać z Bogiem i zdetronizować tak naprawdę go, już nie wnikając, kogo chciał zdetronizować. I tak zaczęła się ta historia, o której chcę dzisiaj powiedzieć. Pojawił się ktoś, kto w krainie szczęśliwości zaczął siać zamęt, zaczął siać bunt. Dalsza część tej historii jest w Księdze Objawienia w 12 rozdziale. I przeczytamy sobie ją, tą historię. Objawienie, 12 rozdział. 12 rozdział od 4 wersetu może będę czytał. Nie, może jednak z kontekstem weźmy, od 1. I ukazał się wielki znak na niebie, niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z 12 gwiazd, a była brzemienna i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała. I ukazał się drugi znak na niebie, oto ogromny rudy smok mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 diademów, a ogon jego zmiótł 3 część gwiazd niebieskich, strącił je na ziemię i stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. Dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. I wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat, zrzucony został na ziemię. Zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący: teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdyż wstąpił do was diabeł, pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. A gdy smok ujrzał i został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciały na pustynię, na miejsce swoje, gdzie ją żywiono przez czas i czasy i pół czasu i z dala od węża. I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił ze swojej paszczy. I zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Amen. Tutaj widzimy tą historię tego zbuntowanego anioła. Jego bunt doprowadził do tego, że 1/3 istot niebiańskich aniołów też zbuntowała się przeciwko świętemu Bogu. I tutaj ta historia, zobaczcie, pokazuje nam pewne czasy trwania, czasy ziemskie. Ale ona pokazuje nam te czasy z perspektywy nieba. Ona nie pokazuje nam to z perspektywy ziemi. I widzimy, że kontekst wskazuje nam, że to są czasy, gdy Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, tak? Gdy naród Izrael, ta niewiasta, wydała potomstwo obiecane Abrahamowi, czyli potomka tak naprawdę Jezusa Chrystusa, który się narodził. W tym czasie, zobaczmy, co jest umiejscowione, tak? I w tym czasie wydaje się, że właśnie diabeł, który rządził, ale wielki zamęt, ferment siał w niebie, tak? W tym czasie został zrzucony na ziemię. I jego aniołowie, którzy upadli razem z nim, też zostali w tym czasie zrzuceni na ziemię. Potwierdzałby to nasz Pan Jezus Chrystus, że to były te czasy, bo w Jana 12:31 Pan Jezus mówi: teraz odbywa się sąd nad tym światem, teraz władca tego świata będzie wyrzucony. Tak? To jest Jana 12:31, czyli wyrzucony z nieba. Widziałem, jak szatan, to jest Łukasz 10:18, w innym miejscu, gdy Chrystus daje moc swoim apostołom, by deptali po wszelkiej potędze szatańskiej, mówi: widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba. Czyli w tym czasie, widzicie, gdy Chrystus działał, gdy On dokonywał tu Bożego sądu tak naprawdę na ziemi, idąc na krzyż Golgoty, w tym czasie właśnie, albo przed jeszcze, aniołowie szatana i on zostali zrzuceni na ziemię. Oni zostali wygnani. I wyobraźcie sobie taką sytuację. Jest miejsce, niebo, gdzie nie ma żadnego grzechu, istnieje Bóg i doskonałe stworzenie. I oto nagle jeden anioł, który zaczyna ferment siać, zaczyna buntować aniołów innych przeciwko Bogu, przeciwko Chrystusowi. I ten czas mógł bardzo długi być. My nie wiemy, ile to czasu trwała, wiecie, ta sytuacja w niebie, ale to musiało dotknąć się mocno tych aniołów, tego stworzenia niebiańskiego w niebie. Bo w pewnym momencie tutaj jest powiedziane, Bóg mówi: weselcie się niebiosa. Weselcie się niebiosa. Nie mówi: weselcie się ziemią, tak? Ale mówi: weselcie się niebiosa. I w tym niebie, gdy diabeł tam, wiecie, swoje te dzieła dokonywał, siał to wszystko, w pewnym momencie Bóg wydał wyrok i powiedział: koniec. I zobaczcie, 7 werset mówi: wybuchła walka w niebie. Wybuchła wojna w niebie, tak? Bóg powiedział: koniec tego siania fermentu. My nie znamy, nie wiemy, co to jest walka, Nie wiemy, co to jest bój, nie wiemy, co to jest zabijanie, tak, tutaj na tej ziemi, bo żyjemy w czasach takiego spokoju i niewielu z nas pamięta ten stan wojenny, te czołgi, to wszystko, co wjechało do miast. Mieliśmy taki posmak tego. Ale tam wybuchła naprawdę walka w tym niebie, słuchajcie. Bo jest napisane, że Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego. Wiecie, Bóg dał autorytet swoim aniołom, Michałowi, archaniołowi, wygnać szatana, dał im moc, tak? Ale diabeł, wiecie, on nie posłuchał się tego. Nie powiedział, dobra, wychodzimy, chodźcie chłopaki, nie? Idziemy. Nie. On wszczął wojnę, słuchajcie, wyobraźcie sobie w niebie walkę. Wojna w niebie wybuchła. I możecie sobie wyobrazić, jak to było trochę, gdy nasz kraj był właśnie tą uciśniony i ciemierzony tą wojną, tak? Drugą wojną światową. Ludzie ginęli, to były lata, ileś tam lat. Człowiek żył w takim uciemiężeniu. Bał się każdego dnia o swoje życie. I w pewnym momencie komunikat z megafonów. Oto koniec. Niemcy poddały się. Hitler kapitulował. Wyobrażacie sobie tą radość? Niewielu jest już takich, którzy to pamiętają. Po tym komunikacie jeszcze wiele ludzi zginęło. Ale ten komunikat to był taka, wiecie, do serca radość. Koniec. Wiecie, zbliża się koniec tego uciemiężenia. I właśnie ten 12 werset to jest taki komunikat. Weselcie się. Bo diabeł został rzucony, osądzony. Niebiosa, weselcie się. Koniec wojny. Koniec walki. Koniec bitw. Nadchodzi spokój. Nadchodzi i zobaczcie, tu jest panowanie, tak? Bo werset 10 mówi, teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władcy pomazańca Jego. Władanie i panowanie, ale takie już jawne, wiecie, całkowite, Chrystusa nastało w niebie. Bo niebo miało się cieszyć, radować. Ale co jest powiedziane o ziemi? Biada wam, tak, mieszkańcy ziemi. Biada ziemi i morzu, gdyż wstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. I diabeł został zrzucony na ziemię. I wiecie, co on zaczął robić? 17 werset. I zawrzał smok gniewem na niewiastę i nadszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. On stąpił tutaj po to, żeby z tej dziewicy, o której czytałem na początku, uczynić nierządnicę. To jest jego cel. To jest jego cel, by tak uczynić z tą niewiastą. By ją zhańbić w oczach króla, żeby on jej nie przyjął. To jest jego główny cel, aby to zrobić. I teraz ciekawe to jest, że chociaż te jawne rządy Chrystusa, takie wiecie, już całkowite w niebie się zaczęły wtedy, ale już jego rządy i panowanie jest przeniesione w pewnym sensie już częściowo na ziemię, tak? Chociaż my tego nie widzimy, ale to jest takie etapami. I zaraz powiem, bo tam w drugim miejscu Słowa Bożego, to dziwne, bo Chrystus przyjmuje władzę i panowanie etapami. Tam potem przy weselu baranka, ja już to trochę wyprzedzę, też jest powiedziane, że Bóg przejmuje władzę, tak? Przyjmuje panowanie, tak jakby tu przejął znowu raz, a tam znowu w tym wydarzeniu, jakby on przejmuje już, wiecie, tę władzę całkowitą na ziemi w kontekście tego. Ale tutaj zwróćmy uwagę na werset 11, bo chociaż cały kontekst mówi o niebie, że jest zbawienie w niebie, ale to władztwo pomazańca Chrystusa zaczęło się też na ziemi. Ono zaczęło się poprzez ustanowienie Królestwa Bożego w sercach ludzi, w nas. Ono już wtedy zaczęło się. I zobaczcie, jest od razu powiedziane, że aniołowie tutaj, oni walczyli, zwyciężyli smoka przez swoją walkę, tak? Natomiast tu jest powiedziane, przez co naród wybrany na ziemi, te potomstwo, które strzeże przykazań Bożych, przez co zwyciężyło szatana. I to już w czasie przeszłym, dokonanym, tak? Jest powiedziane 11 werset. A oni zwyciężyli go, czyli szatana, jego hordy, przez to. Pierwsze, przez krew baranka. Jedna rzecz. przez słowo świadectwa swojego, czyli wyznanie go ustami przed ludźmi. I zobaczcie, co jest powiedziane. I nie umiłowali życia swojego tak, by raczej obrać niż śmierć. Trzy rzeczy daje zwycięstwo nam dzisiaj na ziemi. I do tego będę nawiązywał, mówiąc dzisiaj to słowo. Do tego będę nawiązywał krew, zwróćcie uwagę, i nieumiłowanie swojego życia, ale obranie raczej swojej tej śmierci wskazuje, wiecie, na krzyż. Na mękę pańską i na tym, że Paweł mówi, że z Chrystusem jestem ukrzyżowany, wiecie, jest martwy dla tego świata, o tym będziemy mówili. I do tych słów będę nawiązywał. I świadectwa swojego, tak, słowa, czyli wyznanie ust, nie zaparcie się Chrystusa, ale wyznanie Go przed ludźmi słowem, a też i czynem. I powiem szczerze, częściej czynem niż słowem, bo słowa są złudne. I to jest taki wstęp w tej historii, żebyśmy mieli kontekst tego, tak? Co się działo w niebie, co się zaczęło dziać na ziemi i że priorytetem szatana jest uczynienie, tak jak tu mówi ten werset, ten tytułowy, co ja tu dałem, tak? Uczynienie z niewiasty Bożej, uczynienie tak naprawdę nierządnicy. I wróćmy sobie do tego fragmentu, drugi list do Koryntian. Zobaczcie, priorytetem apostoła Pawła było stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. I zwróćcie uwagę, kontekst będę teraz czytał dalej. Trzeci werset do i czwarty. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Bo gdy przychodzi dziś ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. I tak jak powiedziałem, zobaczcie, tutaj już kontekst właśnie mówi to, co mówiło to objawienie, które czytaliśmy, że tutaj diabeł, tak, pod postacią węża zwiódł Ewę. I dzisiaj zwodzi współczesną Ewę, Kościół, oblubienicę pańską, to dziewicę czystą, tak, zwodzi ją, żeby odwróciła się od szczerego oddania Chrystusowi, tak. I wiecie, to jest dziewica czysta i święta, która ma być ubrana w szaty, ten bisior lśniący, o czym będę czytał. I powiem wam szczerze, w jaki sposób diabeł chce i może zrobić to, żeby tą dziewicę, wiecie, zhańbić. I tak sobie pomyślmy chwilę, gdy Estera szła do króla, pamiętacie? Oni szukali kogo? Wszystkich pięknych dziewczyn, tak? Nie. Oni szukali pięknych dziewic. I tam jest użyte to słowo. Gdy Estera szła do króla, to oni szukali dziewic. Czyli takich, które nie współżyły jeszcze z mężczyzną. To jest dziewictwo, tak? Czyli po pierwsze, może próbować uderzyć w to, żeby ta kobieta stała się nie dziewicą, ale nierządnicą. Żeby zaczęła uprawiać duchowe cudzołóstwo. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to, że te kobiety tam były myte, czyszczone, no i ubrano je w odpowiednie szaty, tak? I Słowo Boże mówi, że diabeł, jeżeli już nie będzie potrafił tamtego zrobić, to będzie przynajmniej próbował zrobić trzy rzeczy, żeby zhańbić taką niewiastę w oczach króla. No na pierwszy rzut oka co zrobić? Jej piękne, lśniące szaty zbrukać jakoś, tak? Zrobić coś takiego, żeby one były trochę brudne, czy szare, albo z plamą. Jak ktoś wejdzie w doskonałej bieli i ma niewielką plamkę, to wiecie, co wszyscy zobaczą? Oni zobaczą tę plamkę. Bo na doskonałej bieli najmniejsza plamka się tak, wiecie, jest jak czerń. Tak, to będzie próbował zrobić. Albo będzie próbował coś innego zrobić, żeby te szaty jej, wiecie, tak troszeczkę przyciąć, tak? żeby tam była jakaś skaza. I ten obraz, czyli tak naprawdę trzy rzeczy, on będzie chciał zrobić albo, żeby jej szaty były po pierwsze brudne, albo żeby się odsłoniła jej w jakiś sposób nagość, to znaczy, żeby zaczęło być te szaty takie dziurawe, poniszczone, a najlepiej, żeby ich w ogóle nie było, tak? Albo sprawić, że tak już do końca, żeby ona całkowicie nierządem się zajęła tym duchowym. I wiecie, apostoł Paweł w liście do Efezjan, ja tutaj to przejdę, też tak to mniej więcej, zobaczcie, żeby nie być gołosłownym, mówi, bo mówi o Kościele jako oblubienicy pańskiej. 27 werset 5 rozdziału między innymi mówi, że Chrystus, on mówi tak o Chrystusie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, tak, to Chrystus robi, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały. I zaraz zobaczcie. Po pierwsze, bez zmazy, bez skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. I teraz te trzy słowa tak naprawdę, ja tak sobie myślałem, no po co on to tak to rozdrobni, tak? Zmaza to jest coś pomazanego, jakby wam ścianę pomazali albo wasze ubranie. To jest zmaza. Czyli coś pomazać, pobrudzić. Skaza, no ktoś mówi, ale pięknie wyglądasz, ale zobacz, widzisz taka oczko puściło, tak? Czy coś takiego. I to jest skaza już, czyli materiał jest, można powiedzieć, taki uszkodzony. Nacięty, wycięty, pocięty, czyli jakby ten materiał już jest niszczony, a najlepiej, żeby go w ogóle już nie było, bo to do tego zmierza. Tak? Żeby nie było tego. Żeby zhańbić kogoś, to najlepiej go postawić nagim wśród ludzi ubranych i on wtedy jest zhańbiony. I dalej mówi, żeby był święty, czyli oddzielony dla Pana i niepokalany. To znaczy nie był cudzołożnikiem duchowym, tak? Niepokalane poczęcie Marii. Tak? To taki, my to znamy z życia codziennego, czyli wiecie, co to jest to słowo niepokalane, tak? Czyli ktoś rodzi się nie w grzechu, ale święty, czysty, tak? Czyli niepokalany, czyli nieobarczony grzechem, czyli człowiek, który nie współżył z kimś, tak? Jakby można powiedzieć, nie jest obarczony współżyciem fizycznym, czyli w duchowej rzeczywistości, duchowym nierządem. I Biblia tak właśnie, zobaczcie, o tym mówi. Czyli diabeł ma na zadanie uczynienia, próbuje te trzy rzeczy zrobić. I teraz, jak on to chce zrobić? I znowu wracam do tego listu do Koryntian, werset 4. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmuje innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. I teraz zwróćmy uwagę, ci ludzie, oni są Koryntianie wierzącymi ludźmi, tak? Oni już są odrodzonymi. Jezus Chrystus mieszka w ich sercach. Ale Pismo powiada, że łatwo przyjmujecie innego Jezusa. I teraz chcę wam powiedzieć o tym, że jeżeli jak oblubienica się przygotowuje do króla. Czy wiecie o tym, że Estera nie przygotowała się tak, jak sobie ją widzimy się, tylko ona przygotowała się jak nadworny eunuch, który był nad kobietami i ją pokierował. Czyli on wiedział, co król, jakie ma gusta, jakie ma upodobanie, tak? I on jej dał odpowiednie szaty i powiedział, słuchaj, jak będziesz szła tam, to weź to, to, to i to, tak? Załóżmy. I jest powiedziane, że ona dokładnie zrobiła to, co on jej powiedział, tak? Czyli poszła, on jej przedstawił króla bliżej. On jej przedstawił jej i ona pod tym kątem się do niego przygotowywała, tak? I teraz zwróćcie uwagę, podobnie jest tutaj. Jeżeli człowiek zna Chrystusa w jakiś sposób, jest ten Chrystus mu jakoś przedstawiony, to on teoretycznie będzie pod tym kątem się przygotowywał. Jak przedstawią tobie Chrystusa, jak będziesz myślał o Chrystusie, tak będziesz się przygotowywał. I chcę wam powiedzieć o trzech Chrystusach, których można, w jaki sposób można Chrystusa przedstawiać. Można przedstawiać Chrystusa jako Chrystusa łaskawego, chociaż to słowo nie jest adekwatne do tego, co chcę powiedzieć. Bo nasz Chrystus Pan jest łaskawy, tak? Ale łaskawy to znaczy taki pobłażliwy. Wiecie, tak jak tutaj w tej przypowieści, co czytał Czarek, tam, wiecie, ten człowiek, on myślał, że ten pan jest tak dobry, że tyle mu, wiecie, przebaczył tych pieniędzy, tej mamony i myślał, że no, cokolwiek on zrobi, to mu tam, wiecie, już tyle mi przebaczył, a się okazało, że uderzył w czuły punkt króla, tak? Bo nie okazał łaski. I zobaczcie, że ten łaskawy król okazał się nie taki łaskawy, nie taki, wiecie, no, dobrotliwy we wszystkim. On wsadził go do więzienia, dokładnie tam, gdzie miał być. I się okazało, że tu jest pomyłka. Czyli w tym momencie Chrystus łaskawy, czyli on taki, który zawsze, wiecie, on zawsze taki, dobrze, dobrze, możesz robić, co chcesz. Drugi Chrystus to jest Chrystus zakonny. Chrystus zakonny, który trzyma się literalnie przypisów i praw, i o tym też Słowo Boże mówi. I Chrystus ukrzyżowany, którego malował apostoł Paweł. Galacjanom głównie tutaj, bo będę do tej księgi nawiązywał. I teraz, słuchajcie, tak chciałbym nam pokazać troszeczkę o tym, powiedzieć o Chrystusie łaskawym. I żeby to pokazać, ja tutaj dużo już mówiłem z Nowego Testamentu, ale nawiążę też w minionych kazaniach, ale nawiążę do Starego Testamentu. I chciałbym zrobić to na bazie Ezechiela, 16 rozdział. 16 rozdział i tutaj jest napisane taki nawet nagłówek: nie rząd treścią dziejów Izraela. Słuchajcie, dwa tygodnie temu bodajże brat Kamil miał kazanie. I wiecie, ja trochę nawiążę do tego, bo ja to słowo już miałem przygotowane w sercu wtedy właśnie. I gdy słuchałem jego kazania, to było to dla mnie takim potwierdzeniem, wiecie, że mam dzisiaj wam to mówić. Bo to nie jest łatwe słowo, tak? I chcę pokazać, do czego dzisiaj prowadzi poznanie takiego Chrystusa łaskawego. Tutaj jest pokazane jakby treść, dzieje Izraela, opisane jakby takie podobieństwo. Otóż Pan wskazuje, że Izrael to był takim dzieckiem, taką dziewczynką, która gdzieś tam, wiecie, pochodziła z pogan, z Kananejczyków, z Amorejczyków, Chetyjczyków, czyli jej rodzicami byli grzesznicy, to normalnie byli poganie, tak? I mówi, że gdy się ona urodziła jako dziecko, nie oczyszczono jej, nie obmyto, porzucono gdzieś tam, wiecie, na polu, grzyząc się nią, tak? Tak mówi o jej narodzinach. I porzucono ją nagą, taką, wiecie, tak jak płód, nie? Rzuca się. Tak porówno to, no bardzo mocno. I potem mówił, że gdy przechodziłem obok ciebie, widziałem ciebie w takim stanie i mówię do niej, żyj, tak? Jako Bóg daje życie i mówi, żyj. I ten naród żył sobie w jakiś sposób. Później, gdy już ten naród tak dorastał, tutaj jest taki opis, stawał się dojrzałą kobietą, pełną urody, tak? I wdzięku i tak dalej. Ale ona była naga i goła. Dorosła do pełni wymiarów. Dostała się kobietą, ale tu jest napisane, była naga i goła. I właśnie też tutaj do tego słowa będę trochę nawiązywał. I w 8 wersecie tego rozdziału on tak mówi, ja tu już będę czytał. A gdy znowu przychodziłem koło ciebie i widziałem cię, oto nadszedł twój czas, czas miłości. Wtedy rozpostarłem nad tobą poły swojej szaty i nakryłem twoją nagość. Związałem się z tobą przysięgą i zawarłem z tobą przymierze, mówi wszechmocny Pan. I stałaś się moją i omyłem cię wodą, spłukałem z ciebie twoją krew i pomazałem cię olejkiem. Potem przyodziałem cię szatą haftowaną, nałożyłem ci sandały z miękkiej skórki, dałem ci zawój z kosztownego płótna i jedwabną zasłonę. Przyozdobiłem cię klejnotami i włożyłem naręniki na twoje ramiona i naszyjnik na twoją szyję. Dałem ci też kolczyk do nozdrzy i nałóżnicę do uszu i ozdobny diabeł na twoją głowę. I zdobiłaś się złotem i srebrem, a twoją szatą było kosztowne płótno i szkarłat i haftowana tkanina. I jadłaś najprzedniejszą mąkę i miód i oliwę i stałaś się coraz piękniejsza i dostąpiłaś królewskiej godności. A twoja sława z powodu twojej piękności rozeszła się wśród narodów. Była bowiem doskonała dzięki mojej ozdobie, którą włożyłem na ciebie, mówi wszechmocny Pan. Ale zaufałaś swojej piękności i pewna swojego sławnego imienia uprawiałaś nierząd i hojnie darzyłaś sobą każdego przychodnia i oddawałaś mu się. I werset 17. A ty, nabrawszy wspaniałych swoich klejnotów z mojego złota i srebra, które ci dałem, robiłaś sobie podobizny bożków i z nimi uprawiałaś nierząd. Werset 22. I we wszystkich swoich obrzydliwościach i wszeteczeństwach nie pamiętałaś o dniach swojej młodości, gdy byłaś naga i goła i tarzałaś się w swojej krwi. I werset 25. Na każdym rozstaju dróg budowałaś swe miejsca ofiarne i hańbiłaś swoją piękność. Rozkładałaś swoje nogi przed każdym przychodnim, pomnażałaś swoje szeteczeństwo i uprawiałaś nierząd z Egipcjanami, swoimi sąsiadami o krzepkich ciałach i mnożyłaś swoje szeteczeństwo, aby mnie uprawiać. 28 werset. Uprawiałaś nierząd z Asyryjczykami, gdyż byłaś nienasycona, uprawiałaś z nimi nierząd i tym także się nie nasyciłaś. I werset 31. Że na każdym rozstaju dróg budowałaś swój ołtarz wszeteczny, a swoje miejsce ofiarne urządzałaś na każdym placu. Nie byłaś jednak taką nierządnicą, którą przyjmuje zapłatę za przyjmuje zapłaty nierządnicy, ale żoną cudzołożnika, która zamiast swojego męża przyjmuje obcych. Wszystkim nierządnicom daje zapłatę, lecz ty sama dawałaś swoje dary swoim kochankom i przekupywałaś ich, aby zewsząd przychodzili do ciebie i uprawiali z tobą nierząd. Może do tego miejsca. To jest niesamowite, że Izrael stał się gorszą nierządnicą niż ludzie niewierzący. I wiecie, to jest dziwne, bo tak jest, że człowiek, który się narodzi z Boga, tak jak zobaczcie w Koryncie, w pewnym momencie ktoś dopuszczał się takich grzechów, że jest powiedziano, że nawet wśród pogan nie słychać o takich grzechach, które u was są, tak? Zobaczcie, jak oblubienica pańska może stać się nierządnicą? I o Chrystusie łaskawym, wiecie, jak Chrystus łaskawy się zachowuje w takiej sytuacji według ludu Bożego? On myśli tak jak Żydzi. Świątynia pańska. Świątynia pańska to jest. Już to mówiłem. Nic złego nas nie spotka, tak? W zasadzie. Róbmy. Żyjmy z poganami. Tutaj jest opisane, że oni się sprzęgli z poganami, czcząc ich bałwany, tak? Te bałwochwalstwo czyniąc. I Chrystus łaskawy, gdy człowiek rodzi się na nowo, wydaje się mówić, słuchaj, w tym nie ma nic złego. Idź. Złącz się z poganami. Rób to, co oni. Żyj tak, jak oni. Ja jestem łaskawy. Jeżeli zabrudzisz sobie swoje szaty, to ja tobie cię oczyszczę, przebaczę. Żyj sobie tak, jak twoje serce chce. Tak mówi Chrystus łaskawy. On, jakby można powiedzieć, wszystko tak patrzy przez palce na tą swoją oblubienicę. Dalej mówimy o Chrystusie zakonnym. To będzie troszeczkę cięższe, bo ja bym chciał przebrnąć przez kilka fragmentów ze Słowa Bożego, chyba że uwierzycie mi na słowo i tak skrócę to, bo w Rzymian 5:20, Rzymian 7:14 i Rzymian 10:4, tak? Tam są takie wersety, gdzie mówią, że apostoł Paweł mówi, że końcem zakonu jest Chrystus, tak? Że Chrystus, że Bóg nadał zakon, to prawo moralne, czyli ten zakon, po co on go nadał? Po to, żeby grzech okazał się czym? Grzechem. Żeby wyszły z serca pożądliwości, bo gdyby zakon nie powiedział nie czyń, no to nikt by nie myślał o tym, tak? Ale jak mówi czy nie czyń, to grzech mieszkający w nas ma tą pobudkę, wiecie, to coś, co no, chce grzeszyć, tak? I okazuje się, że święty zakon, który miał być dla nas uwolnieniem, zbawieniem, to ten zakon spowodował rozmnożenie grzechu. Że człowiek stał się grzesznikiem, tak? Czyli takie to jest słowo, ale chciałbym przeczytać Galacjan, bo w liście do Galacjan będziemy troszeczkę o tym mówić. I Pan i Paweł, apostoł Paweł, skierował właśnie bardzo dużo słowa o zakonie do Galatów. Dlaczego? Dlatego, że Galacjanie chcieli żyć według zakonu. Oni chcieli wrócić do żydostwa i służyć Bogu według przykazań praw. To wolno, tego nie wolno i tak dalej, tak? I oni zaczęli tutaj chodzić w tym zakonie, dlatego bardzo dużo apostoł Paweł do Galatów mówi o tym zakonie i przeciwstawia temu właśnie jedną rzecz. Galacjan 3 rozdział, wersety od 19 do 24 przeczytam. Czymże więc jest zakon? Zakon został on dodany z powodu przestępstw aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica, a został on dany przez aniołów do rąk pośrednika. Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden. Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej. Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić, usprawiedliwienie było istotnie z zakonu. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. I jeszcze werset 27, zobaczcie, bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. I teraz pamiętacie ta przypowieść, którą czytałem z Ezechiela, że był czas, że Bóg przyszedł do narodu izraelskiego i okrył go połą swojej szaty. Tak? Czyli zakrył co? Całkowicie jego nagość. Całkowicie. I to jest nasze narodzenie na nowo, nawrócenie do Chrystusa, bo Pismo powiada, że którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Niego. Czyli duchowo nałożyliśmy szatę. Taką duchową szatę, którą właśnie diabeł próbuje, wiecie, tą szatę duchową zniweczyć. I teraz, gdy my wiemy, że końcem zakonu był Chrystus, to teraz zwróćcie uwagę na antidotum na zakon. Bo Paweł mówi, że waszym strażnikiem i przewodnikiem do Chrystusa był zakon. I co on miał zrobić? On miał zrobić, żeby ludzie nie grzeszyli. Żeby nie czynili woli ciała, tak? Tego, co my chcemy. Ale on się okazał co? Nieskuteczny. I apostoł Paweł właśnie dla Galatów pokazuje drogę inną. I zwróćcie uwagę, alternatywą dla zakonu jest krzyż. Czyli można powiedzieć, że dla starego prawa my już nie jesteśmy puszczeni wolno jako ludzie, chrześcijanie, tacy, wiecie, a róbcie co chcecie, tak? Bądźcie tacy, jak wam Chrystus łaskawy mówi, ale zostaliśmy, jakby powiedzieć, można powiedzieć, poddani krzyżowi. To on jest dzisiaj naszym strażnikiem, żebyśmy nie czynili tego, co chcemy. I ja przeczytam sobie, zobaczcie, jak on w Galatach, w liście do Galacjan, jak jest to wypunktowane. Jak bardzo dużo apostoł Paweł o tym mówił. Zobaczcie, werset 22 rozdziału. On mówi tak. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie. Czyli krzyż, tak? On przeciwstawia, on tu mówi, że jestem ukrzyżowany. Dalej. Trzeci rozdział i pierwszy werset, zobaczcie. O nierozumni Galacjanie, któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa jakiego? Ukrzyżowanego. Zobaczcie, oni mieli wymalowanego, on przedstawił im Pana i oblubieńca Króla, ale ukrzyżowanego. Wymalował im Jego. Trzeci rozdział, 27 werset, to już czytałem, tak, o tym przyobleczeniu się w Chrystusa, więc już to pominę. Ale Galacjan 5 rozdział, 11 werset. A ja, bracia, jeśli jeszcze obrzezanie głoszę, za co jeszcze jestem prześladowany? Przecież wtedy ustaje zgorszenie krzyża. Widzicie? On ciągle zakonowi przeciwstawia krzyż. I werset 24 mówi tak.